zapraszamy na wieczorne spotkania.
Na wieczorne spotkanie z historią zaprasza Wojciech Sobociński. Z dzisiejszych doniesień prasowych dowiadujemy się, że archeolodzy odkryli grobowiec sprzed około 5,5 tysiąca lat. To największa tego typu konstrukcja znaleziona do tej pory na terenie województwa zachodniopomorskiego, mówią archeolodzy. Pradziejowy grobowiec mierzy ponad 120 metrów długości. Konstrukcja zachowała się w dobrym stanie. Wyraźnie widoczna jest obstawa kamienna grobowca w jego przedniej, czyli szerszej części, powiedziała dr Agnieszka Matuszewska z Katedry Archeologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Zdaniem dr Matuszewskiej z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest to grobowiec megalityczny typu kujawskiego. Określenie to wzięło się od Kujaw, gdzie odkryto dotychczas najwięcej podobnych konstrukcji. Grobowce kujawskie wznoszono od V do III wieku przed naszą erą. Usypywano je w kształcie wydłużonego trójkąta i obwarowywano dookoła wielkimi blokami kamiennymi. Szerokość ich podstawy wynosiła od 6 do 15 metrów, a długość nawet do 150. Konstrukcje osiągały wysokość 3 metrów, a pod nasypami znajdowały się z reguły pojedyncze pochówki.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Zatem warto przypomnieć, jak na Kujawach piramidy budowano. Pierwszą piramidę w starożytnym Egipcie dla faraona Cheopsa wznoszono 2560 lat przed naszą erą. Do dzisiaj archeologowie zastanawiają się nad technikami ich budowania, nad organizacją pracy, nad pozyskiwaniem budulca. Nawet współczesne postawienie takiej konstrukcji wymagałoby zastosowania wielu technik inżynierskich i ciężkich maszyn budowlanych. Ale w starożytnym Egipcie mieliśmy masy ludzkie, zorganizowaną władzę, wojsko, no i przywódcę, faraona. To dla niego, który był przecież bogiem na ziemi, trudziły się niezliczone zastępy. Ale czy możliwym było budowanie piramid o 1000 lat wcześniej i to przez społeczność pasterzy i rolników? Zaskakująca odpowiedź brzmi tak. Bowiem kujawskie grobowce, zwane przez okoliczną ludność żelkami lub grobami olbrzymów, powstały najprawdopodobniej 3700 lat przed naszą erą, jeśli nie jeszcze wcześniej. Niedaleko od Izbicy Kujawskiej znajdziemy dwa skupiska takich kopców na terenie dwóch rezerwatów archeologicznych w Wietrzychowicach i Sarnowie. Pojedyncze grobowce natrafimy we wsiach Gaj i Obałki, a było ich drzewiej zdecydowanie więcej. Być może nie są tak imponujące jak te z Egiptu, ale dokładnie spełniały tę samą funkcję. Były miejscem pochówku jednego człowieka, zapewne wodza lub przywódcy, którego rola w tej społeczności była na tyle ważna, że zadawano sobie trud wznoszenia specjalnej budowli kamiennoziemnej. Pozostali członkowie plemienia chowani byli w grobach płaskich. Jak wyglądały kujawskie kopce, kujawskie piramidy? To budowla zorientowana na kierunek wschód-zachód. Najwyższa była od strony wschodniej, gdzie ściany układano z głazów. Ich waga dochodziła do kilku ton. Gdy mur z głazów zbliżał się ku zachodowi, to jego wielkość systematycznie malała. Obiekt miał kształt wydłużonego trapezu, a czasem, choć bardzo rzadko, koła. Długość tej megalitycznej budowli dochodziła nawet do 100 metrów, a wysokość do 4 metrów. Następnie do środka wsypywano ziemię. Średniej wielkości grobowiec mieścił jej ponad 600 ton. W części szczytowej grobowca wydrążano jamę i chowano w niej jedną osobę. Jego wyposażenie na wieczność było raczej skromne. Kilka glinianych naczyń, kamienne toporki, maczuga z gałką z granitu. Naukowcy uważają, że zmarłego wkładano do drewnianej trumny, którą wydrążano w pniu drzewa. Kim byli owi pierwsi władcy na Kujawach? W jednym z grobowców odnaleziono szczątki dwóch mężczyzn. Młodszy miał około 35 lat, starszy około 50. Co bardzo zaskakujące, obaj przeszli trepanację czaszki. Młodszy nawet czterokrotnie i każdy z tych zabiegów zakończył się pomyślnie, o czym świadczy gojenie się ran. Zabieg ten, znany już w neolicie, wykonywany był zapewne wtedy, gdy w wyniku wypadku, a najczęściej walki, trzeba było wyleczyć krwiaki. Jeszcze bardziej sensacyjnego odkrycia dokonano w innym megalitycznym kopcu. W Sarnowie archeolodzy natrafili na megalityczny grobowiec usypany dla ułomnej kobiety, której wiek ocenia się na 50 do 70 lat. Kim była? Jaką ważną funkcję pełniła w tym społeczeństwie? Bardziej przerażającego odkrycia dokonano w innym z grobowców. Były tam kości od 5 do 9 ludzi zjedzonych prawdopodobnie w czasie uczty obrzędowej. Czyżby nasi pra-pra-przodkowie byli kanibalami? Może kiedyś znajdziemy odpowiedź na tę zagadkę z mroku dziejów. Przypuszcza się, że owe budowle były dziełem ludzi z kultury nadcisańskiej, z kultury kręgu naddunajskiego. Sięgała ona swoim zasięgiem tereny dzisiejszej Słowacji, Austrii, Słowenii i Chorwacji, a także Kujaw. To tutaj stworzyli kulturę pucharów lejkowatych od charakterystycznych form naczyń z baniastym brzuśćcem i szeroko rozchylonym kołnierzem. Jeszcze w XIX wieku Oskar Kolberg utrzymywał, że owe kujawskie piramidy występowały bardzo licznie. Nie zmogły ich deszcze i śniegi, nie rozkopały leśne zwierzęta. Największym dla nich zagrożeniem byli ludzie, którzy owe głazy polodowcowe wykorzystywali do budowy domostw, a nawet dróg. Prawdopodobnie podłożem drogi z Izbicy Kujawskiej do Lubrańca są właśnie owe kamienie z neolitycznych grobowców. Podobnie czynił jeden z dawniejszych właścicieli Wietrzychowic, Niemiec, dobrze mówiący po polsku Adolf Bemer. Kazał wyjmować głazy i budował z nich swój dwór. Konradowi Jażdżewskiemu, profesorowi archeologii, który badał kujawskie grobowce, opowiadał, że zaniechał tego po pewnym seansie spirytystycznym. Profesor zanotował, opowiadał mi pan Bemer, że w czasie seansu ukazał się zebranym ponoć duch jednego z pochowanych tam ludzi, który pogroził dziedzicowi. I może właśnie ta groźba spełniła się w sparaliżowaniu żony i samobójstwie syna, który chciał popełnić mezalians z prostą polską wiejską dziewczyną. Od 2006 roku kujawskie kopce chroni park kulturowy. Co roku tłumy odwiedzają Stonehenge w Anglii, fala turystów przepływa pod egipskimi piramidami. Podziwiają menhiry w Brytanii. Czy neolityczne ślady ludów zamieszkujących w neolicie Kujawy nie są godne, by pochwalić się nimi Europie i całemu światu?
Historio, historio, co żeś ty za pani, że dla ciebie giną, że dla ciebie giną chłopcy malowani. Orszaki, dworaki, szumpa ich pił, orszaki, dworaki, szumpa. Historio, historio, czarna dyskoteko, nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom. Orszaki, dworaki, szum pawich pił, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty macocho nasza, tak nam dałaś mało, oprócz ojcze nasza. Orszaki, dworaki, szum pawich pił, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, cóżeś ty za matnia, tamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. Orszaki, dworaki, szum pawich pił, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, jaka w tobie siła, żeś ty całe światy z mapy podnosiła. Orszaki, dworaki, szum pawich pił, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, chyba lato gorzka, czemu stale rosną twoje własne koszta? Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, tania z ciebie dziewka, miała być kancona, a jest stara śpiewka. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Tyle w tobie marzę, często ciebie piszą kłamcy i gówniarze. Orszaki, dworaki, szum pawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty żarłoczny micie, co dla ciebie znaczy jedno ludzkie życie. Orszaki, dworaki, szum.
Pora teraz na czerwcowe daty. To właśnie w czerwcu 1492 roku umarł jeden z najlepszych polskich władców, Kazimierz IV Jagiellończyk.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Tak to już jest z nami Polakami, że jesteśmy skłonni podziwiać wybitnych wodzów, poległych za ojczyznę, ludzi, którzy czasami nawet postępowali w sposób szaleńczy, ale dla ważkiej sprawy jak niepodległość. Ale z trudem przychodzi nam podziw dla tych, którzy codzienną pracą, przemyślanymi decyzjami, dalekowzrocznością i przenikliwością pobudowali fundamenty czegoś, co prowadziło do prawdziwej potęgi. Taką właśnie postacią był Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk, syn tak wiekowego, bo 70-letniego Jagiełły, że Zofia Holszańska musiała składać przysięgę, że to dziecko monarchy. Chłopiec pod czujnym okiem podkanclerza Wincentego Kossa i rycerza Piotra z Rytra otrzymał dobre wykształcenie. Od kanclerza nauczył się języków i historii, od rycerza władania bronią i zamiłowania do polowań. Już jako 13-latek władał Litwą jako namiestnik brata. A gdy Władysław zginął pod Warną, to szlachta koronna wysłała poselstwo do Wilna. Ale dalekowzroczny Kazimierz wcale nie zamierzał stać się zakładnikiem stronnictwa możnowładców ze Zbigniewem Oleśnickim na czele. 2 lata trwała zwłoka w przyjęciu korony i dopiero, gdy zgodzono się, że i Litwa, i Polska będą w tym układzie równymi sobie krajami, a szlachta sobie równa, to wtedy Kazimierz się zgodził. I tak oto powstała unia personalna 2 państw, które z jednej strony docierały do Bałtyku, a z drugiej do Morza Czarnego. Europejska potęga. Ale miał Kazimierz zapiekłego wroga, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. W kraju wojna domowa wisiała wręcz na włosku, a kardynał i jego poplecznicy przestali przychodzić na rady królewskie. Historia jednak lubi się powtarzać. Dopiero śmierć ambitnego kardynała zakończyła owe waśnie. Król mógł zająć się problemem krzyżackim. Po zwycięstwie ojca pod Grunwaldem zakon był osłabiony, ale niepokonany. Wielu dopatrywało się w tym roli samego Jagiełły, który nie chciał dobić krzyżaków, gdyż bardzo wzmocniłoby to Polskę i zmusiło Litwę do uległości. Wojna 13-letnia, którą prowadził Kazimierz Jagiellończyk, to przede wszystkim wielki wysiłek finansowy dla państwa, bowiem nieprzydatne, pospolite ruszenie trzeba było zastąpić wojskami zaciężnymi. Ale ten, który gospodarkę Litwy wzmocnił ponad miarę i tym razem dał sobie radę. Po upadku Chojnic w Toruniu podpisano drugi już pokój, sprowadzający zakon do roli lennika Polski i co najważniejsze, odzyskano Pomorze Gdańskie i Prusy Królewskie. Ale obok triumfów militarnych i dyplomatycznych miał Kazimierz także sukcesy rodzinne. Jego żoną została Elżbieta Rakuszanka, spadkobierczyni tronu Czech i Węgier. Nazywano ją Matką Królów, bowiem 4 jej synów zasiadło na tronie. 1 został świętym, a córki skoligacone ze wszystkimi panującymi w Europie rodami królewskimi. Ale miłość Elżbiety i Kazimierza to nie było uczucie od pierwszego wejrzenia. Gdy król wysłał Marcina Bielskiego, by ten opisał mu Rakuszankę, to ów wysłaniec dyplomatycznie ocenił: była niepodobna do nikogo, a i postać miała różną niż wszyscy ludzie. Gdy król zobaczył ją osobiście, to uciekł do swych komnat i przez 2 dni prosił swoich doradców, by zmusić ich do odwołania małżeństwa. Powodem była uroda księżnej, która znacznie odbiegała od ówczesnych i współczesnych kanonów piękności. Fatalny zgryz, wystające się kacze, połowa czaszki słabo rozwinięta, wysokie oczodoły i skrzywienie kręgosłupa w literę S. Taki opis dał profesor Zbigniew Marek, który badał szczątki królowej. Ale musiała być Elżbieta wspaniałego charakteru i przymiotów ducha, bowiem to małżeństwo okazało się ze wszech miar udane. Księżna urodziła 13 dzieci, a król nie lubił się z nią rozstawać i zabierał ją w dłuższe podróże. A jakiej urody był sam Kazimierz? Maciej Miechowita zanotował. Był zaś król Kazimierz wysokiego wzrostu. Od przodu głowy do jego szczytu całkiem łysy. O twarzy podłużnej i chudej. Mówił, sepleniąc, od wczesnego dzieciństwa do starości życia, zawsze myśliwy i ptasznik. Śmierć spotkała Kazimierza w Grodnie i to w czerwcu. Przyczyną był prawdopodobnie dur brzuszny, co objawiało się dokuczliwymi biegunkami i puchliną nóg. By pochować monarchę w Krakowie, trzeba go było przewieźć w szczelnej trumnie, którą wykonano z jednego pnia sosny. W tę dłubankę włożono nagie zwłoki króla i przykryto je bardzo drogim karmazynowym altembasem. Kazimierzowi dano miecz i drewniane imitacje insygniów królewskich i przysypano niegaszonym wapnem. Wieko zamknięto szczelnie metalowymi obręczami i całość owinięto w materiał mocno nasączony żywicą, co miało gwarantować szczelność. I tak w czerwcowym upale król ruszył w swoją ostatnią podróż do wawelskiej krypty. Pochowano tam także z jej dwoma wcześniej zmarłymi córeczkami Elżbietę Rakuszankę. Gdy w 1973 roku uzyskano pozwolenie na otwarcie królewskich grobowców, obawiano się bakterii, które się tam znajdowały. Gdy zapytano archeologów Zbigniewa Święcha i Stanisława Kozieja, jak zabezpieczali się w trakcie badań, to odparli: staropolskim obyczajem uodparnialiśmy się w miarę możliwości. Potem przy dźwiękach dzwonu Zygmunta odbył się ponowny pogrzeb, a mszę koncelebrował kardynał Karol Wojtyła i prymas Stanisław Wyszyński.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Także z czerwcowych dat warto zapamiętać 6 czerwca 1944 roku. Wtedy to rozpoczęła się największa w czasie II wojny światowej operacja desantowa, a do historii ów czerwcowy dzień przeszedł pod nazwą D-Day.
Jedną z głośniejszych w historii dat czerwcowych, jak już dziś wspominaliśmy, był dzień 6 czerwca 1944 roku. Najdłuższy dzień. Taki tytuł nosił amerykański film z lat 60., będący pierwszą poważną próbą przedstawienia na kinowym ekranie lądowania wojsk alianckich w Normandii. Początek operacji Overlord miał miejsce w nocy z 5 na 6 czerwca 1944, kiedy to 6697 jednostek pływających opuściło porty brytyjskie południowego wybrzeża, mając do spełnienia misję zdobycia europejskiej fortecy. Wspierało je 14 600 bombowców i myśliwców, 5 pancerników, 22 krążowniki i 93 niszczyciele. Pod koniec pierwszego dnia działań inwazyjnych aliantom udało się wedrzeć do Francji. Hitler zapewniał generałów Erwina Rommela i Gerda Rundstedta, iż lądowanie w Normandii to tylko podstęp aliantów. I przez kilka dni uparcie odmawiał wysłania posiłków do Normandii, co w rezultacie dalszych działań przesądziło o klęsce Niemców. Zwycięstwo było jednak bardzo drogo okupione. Pierwszego dnia lądowania alianci stracili 10 tysięcy ludzi, a Niemcy około 8 tysięcy. W bitwie na plażach Normandii poległo też 800 polskich żołnierzy z dywizji pancernej generała Maczka. Do końca wojny miało zginąć jeszcze wiele tysięcy osób. Ale tylko niespełna rok już dzielił ludzkość od uwolnienia się od barbarzyńców spod znaku swastyki.
Polskie Radio PIK.
Pozostańmy jeszcze w czasach II wojny światowej. Między Nakłem a Bydgoszczą utworzono obóz w Potulicach. Jego historią zainteresowali się naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Tematem dociekań naukowców był obóz w Potulicach, założony przez hitlerowców w czasie okupacji, a funkcjonujący również przez kilka lat powojennych jako miejsce przymusowego odosobnienia i pracy dla Niemców, także jednak niestety, co tragiczniejsze, polskich patriotów, żołnierzy polskiego podziemia i Armii Krajowej. Stąd też w tytule konferencji znalazł się nacisk na aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów. Pierwsze i jedyne badania naukowe na temat obozu w Potulicach podjął w latach 60. profesor doktor habilitowany Włodzimierz Jastrzębski. I choć z dzisiejszej perspektywy zarówno stopień penetracji tematu, jak i wnioski zdają się już mocno niekompletne, Pozostanie faktem bezspornym, że to właśnie profesor Jastrzębski miał odwagę ujawnić pierwsze informacje o potulickim obozie. Mówię odwagę, bo zważyć trzeba, że po zakończeniu działań wojennych obozem zarządzało najpierw NKWD, a następnie polski aparat bezpieczeństwa, co w tamtych realiach politycznych czyniło ten temat tabu. Tak się jednak nie stało. Zmowę milczenia przerwała publikacja profesora Jastrzębskiego w roku 1967, tworząc tym samym punkt wyjścia do dalszych dociekań opartych o dostępne już źródła i nieskrępowaną wolę naukowców. Przypomnijmy, że Potulice to niewielka wioska leżąca w odległości 9 km od Nakła nad Notecią. Pałac Potulicki wraz z zabudowaniami gospodarczymi i liczącym około 365 hektarów gruntu majątkiem ziemskim jesienią 1940 roku został wydzierżawiony centrali przesiedleńczej w Gdańsku, która postanowiła tam utworzyć obóz zbiorczy dla wysiedlanej z Pomorza ludności polskiej. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że Potulice staną się miejscem martyrologii Polaków, a mury pałacu, przekazanego ostatnią wolą rodziny Potulickich na rzecz Kościoła katolickiego, będą niemym świadkiem ogromnych tragedii ludzkich. Doktor Alicja Paczowska z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, omawiając szczegółowo rolę obozu w Potulicach w eksterminacji mieszkańców Pomorza w okresie II wojny światowej, stwierdziła w swoim referacie m.in., że w obozie duży procent internowanych stanowiły dzieci. Dzieci, dla których od 1943 roku utworzono nawet specjalny oddział. Po ukończeniu 12 roku życia dzieci były kierowane do pracy poza obozem. Musiały pracować nawet na nocne zmiany. Pod opieką kapo szyły i naprawiały odzież wojskową, czyściły cegły do budowy, nosiły deski i kamienie, uczestniczyły w pracach rolnych w okolicznych majątkach niemieckich. Ponadto zbierały gałęzie, chrust i pokrzywy dla obozowej kuchni. Część dzieci poddawano badaniom rasowym i wywożono w głąb Rzeszy. Dzieci poddane były surowemu rygorowi obozowemu. Bez względu na porę roku uczestniczyły w apelach, stojąc po kilka godzin w bieliźnie, często bez butów. Nie zabezpieczano im dachu nad głową w czasie dezynfekcji, nawet w czasie mrozu. Za drobne przewinienia dzieci były bite i maltretowane. Z relacji wynika, że za przynoszenie jarzyn i owoców z pola karano głodówką, bito trzciną po twarzy lub zamykano na kilka dni w bunkrze. Na skutek fizycznego znęcania się nad dziećmi i pobicia część z nich później chorowała i umierała. W obozie Potulickim znajdowały się dzieci osadzone tam wraz z rodzicami, ale były też dzieci traktowane jak samodzielni więźniowie. Pomimo wieku od 2 do 14 lat. W listopadzie 1943 roku przybył do Potulic transport dzieci radzieckich z rejonu Smoleńska i Witebska. Najpierw przekazano je do obozu w Oświęcimiu, a następnie po oddzieleniu od rodzin do Potulic. Dzieci te z powodu epidemii tyfusu trzymano w strasznych warunkach w oddzielnych barakach ogrodzonych drutami. Z relacji wynika, że od dzieci pobierano bardzo często krew, a barak dziecięcy traktowany był jako swego rodzaju stacja krwiodawcza. Ich opiekunem był więzień Wojciech Jopek. Pełnił on funkcję tzw. Kinderkapo. Przybył do Potulic ze Stutthofu. Był to człowiek o wyjątkowo sadystycznych skłonnościach. Za znęcanie się na więźniach, a w szczególności na dzieciach, Sąd Powiatowy w Toruniu w listopadzie 1946 roku skazał go na karę śmierci. Według relacji lekarza obozowego dzieci te były wychudzone, blade i niedożywione. Nie były odpowiednio ubrane stosownie do danej pory roku. W tych warunkach bardzo dużo dzieci umierało z powodu żółtaczki zakaźnej, szkarlatyny, krwawej biegunki i różnych zapaleń. W obozie aplikowano im często zastrzyki, w klatkę piersiową, po których dużo dzieci umierało. Szczepionkę wstrzykiwano jedną igłą dla 5 osób. W opinii byłych więźniów zastrzyki te, nawet jeśli miały być szczepieniami ochronnymi, to podawane w taki sposób stwarzały ciągłe ryzyko zakażenia się różnymi chorobami. Z zachowanych dokumentów obozowych wynika, że od 4 sierpnia 1944 roku zaczęły napływać do obozu w Potulicach dzieci ze Śląska. Nowi więźniowie zajęli barak opuszczony przez dzieci radzieckie i rozpoczęli normalny żywot dziecka więźnia. Dzieci Zagłębia przewożone z obozu do obozu miały być nauczone niemieckiego i po zerwaniu więzów pamięciowych z rodziną przeniesione do odpowiednio dobranych rodzin niemieckich. Rzecz jasna, dorosłych więźniów traktowano znacznie jeszcze surowiej, znęcając się bez powodu, bijąc ich i mordując. Najprawdopodobniej 4 października 1943 roku funkcjonariusze obozowi SS wytypowali w obozie potulickim kilkadziesiąt osób chorych, starych i kalek. Całą grupę najpierw umieszczono w piwnicach pałacu, a następnie wywieziono najprawdopodobniej do obozu koncentracyjnego w Majdanku i zamordowano. Podobno akcję wytypowania do zniszczenia większej ilości osób chorych, prawdopodobnie około 80 osób, zarząd obozu przeprowadził w końcu 1944 roku. Ludzie ci jednak nie zostali wywiezieni. Z uwagi na zbliżające się wojska Armii Czerwonej osadzono ich tylko w bunkrze, gdzie byli pozbawieni elementarnych potrzeb sanitarnych i głodzeni. Doktor Stanisław Jankowiak z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu zauważył w swoim referacie, że
w pierwszym okresie po przejściu frontu całkowita władza należała do radzieckich komendantur wojennych i radzieckich organów bezpieczeństwa, NKWD. Ze względu na skomplikowaną sytuację ludnościową Pomorza, będącą dziedzictwem polityki narodowościowej okupanta, duża grupa osób znalazła się w sytuacji mieszkańców drugiej kategorii. Ze względu na stosowany przymus germanizacyjny, duża grupa ludności została wpisana na niemiecką listę narodową. Co ważniejsze, dla Armii Czerwonej teren ten był już Rzeszą, a większość mieszkańców po prostu Niemcami. W tej sytuacji wojsko dokonywało masowego internowania, głównie mężczyzn. Zdecydowaną większość stanowiły osoby wpisane na niemiecką listę narodową. Umieszczano ich w tworzonych pośpiesznie obozach, m.in. w Ciechanowie, Działdowie, Grudziądzu. Gwałty i mordy na ludności cywilnej, i to zarówno polskiej, jak i niemieckiej, spowodowały, że wśród mieszkańców powszechna była niechęć do Rosjan. Częstym zjawiskiem były także wywózki ludności do ZSRR. Wstępne szacunki mówią o kilkunastu tysiącach Niemców i osób wpisanych na niemiecką listę narodową, wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego. W tym okresie tworzone pospiesznie polskie urzędy bezpieczeństwa pełniły raczej funkcję asysty.
Powojenny okres działania obozu w Potulicach, centralnego obozu pracy w latach 1945-1950 należał, jak już wspomniałem, do tematów przemilczanych, stanowiących lukę badawczą. Większość z nich dotyczyła zagadnień wokół kształtowania się nowego systemu władzy w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej, sprawowania władzy oraz przemocy ze strony takich instytucji jak Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej wobec polskiego społeczeństwa. Usuwając po roku 1990 te plamy w historii, przedmiotem badań stały się też dzieje powojennego obozu w Potulicach. Doktor habilitowany Witold Stankowski z Akademii Bydgoskiej na omawianej tu konferencji przedstawił kluczowy dla tego tematu referat pod tytułem Centralny obóz pracy w Potulicach w latach 1945-1950. Obóz dla Polaków i Niemców.
Jedną z przesłanek utworzenia obozu w Potulicach była chęć odizolowania od społeczeństwa polskiego ludności niemieckiej. W pewnej mierze na podjęcie takiej decyzji miały wpływ zaszłości historyczne z okresu międzywojennego i II wojny światowej. Wśród Polaków zamieszkujących Pomorze Gdańskie, obszar przedwojennego województwa pomorskiego, funkcjonowało przekonanie, że między innymi źródłem wszelkich nieszczęść, które doprowadziły do II wojny światowej, była mniejszość niemiecka i jej działalność na początku września 1939 roku. Prawie natychmiast po wyzwoleniu obozu w dniu 20 stycznia 1945 roku został on przejęty początkowo przez Sowietów, a potem przez polską milicję. Następnie podlegał polskim władzom bezpieczeństwa. Z okresu poległości obozu Sowietom nie dysponujemy bazą źródłową. Zachowała się jednak dokumentacja dość obszerna, wytworzona przez polską administrację obozu. Stosunkowo obszerne zabudowania obozowe posłużyły do umieszczenia w niej dużej liczby internowanych Niemców w okresie od powstania obozu do jego rozwiązania. Pojemność obozu wynosiła kilka tysięcy osób rocznie. Pozostałe kilkanaście tysięcy osób było jedynie zarejestrowane w statystyce obozowej, nie przebywało w obozie. Byli oni zatrudnieni jako siła fizyczna i w miejscu pracy mieszkali. W świetle ksiąg obozowych z lat 1945-1946 wiemy, że było zarejestrowanych w obozie przeszło 19 tysięcy osób, dokładnie 972 osoby. Wobec liczby tej oczywiście należy być bardzo ostrożnym. Podana statystyka nie odnosi się wyłącznie do internowanych Niemców. W pierwszej połowie 1945 roku część internowanych stanowili Polacy, którzy za fakt przynależności do trzeciej grupy listy narodowościowej niemieckiej trafili do obozu. Znajdujemy przypadki mieszanych rodzin polsko-niemieckich, z których jedna osoba Polak bądź Polka, bądź też Niemiec, Niemka, trafili do obozu potulickiego.
Doktor Witold Stankowski podał też między innymi, że
na podstawie zachowanych akt osobowych, teczek, które znajdują się w archiwum państwowym, wynika, że 34 932 osoby przewinęły się przez cały okres istnienia obozu. W większości byli to Niemcy pochodzący nie tylko z Pomorza Gdańskiego czy Kujaw, ale także z Pomorza Zachodniego, byłych Prus Wschodnich i Śląska.
Ale powiedzmy też, że liczba osób więzionych w Potulicach w różnych okresach jest przedmiotem licznych kontrowersji i wymaga dalszych, bardzo drobiazgowych badań, szczególnie liczba ofiar śmiertelnych. Kolejny krok w odkrywaniu nieznanych faktów dotyczących obozu w Potulicach został zrobiony. Konferencja naukowa zorganizowana na ten temat przez Akademię Bydgoską pokazała, że zrobiono już sporo, by przybliżyć się do prawdy. Zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Krupski, otwierając to spotkanie naukowców, powiedział, że ma nadzieję, iż ten rodzaj naukowej konfrontacji pozwoli oderwać się od emocjonalnej strony omawianego zagadnienia i dotrzeć blisko prawdy obiektywnej. Doktor Witold Stankowski, kończąc zaś swój referat, zauważył:
problem dziejów Centralnego Obozu Pracy w Potulicach to temat trudny. Nie powinien być on przez jedną, to jest niemiecką stronę, wyidealizowany i wyodrębniany z historii, przez drugą stronę, to jest polską, przemilczany. Niewątpliwie problem ten jest częścią pamięci o zagładzie polsko-niemieckiego sąsiedztwa.
Przedstawiliśmy Państwu obszerne wątki konferencji naukowej pod tytułem Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów, zorganizowanej przez Akademię Bydgoską imienia Kazimierza Wielkiego.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Aktualnie Telewizja Polska wznowiła emisję serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, opowiadającego o zmaganiach polskich mieszkańców Wielkopolski z próbami germanizacji. W 1982 roku grupa dziennikarzy naszej rozgłośni zrealizowała 4-odcinkowy serial radiowy Najdłuższa także na Pomorzu. Oto jej pierwsza część.
Polus jesteś?
Tak.
Polus? A skąd?
Z Wrześni.
I wtedy po raz pierwszy padły w tym obcym mieście słowa bliskie, wygłoszone głosem zachrypłym, a brzmiącym jak muzyka.
Możesz gadać po polsku, ja rozumiem, ja też z tamtych stron.
Michał Wojciechowski, uczeń wrzesińskiej szkoły, bohater książki Mariana Turwida Dwie strony drogi, zmuszony zostaje do ucieczki po słynnym w całej Europie strajku szkolnym.
Początek XX wieku. Początek nowej kampanii antypolskiej. Tym razem jej obiektem będą dzieci.
Pruskie szykany na terenie Pomorza niewiele różniły się od tych, którym podlegali Polacy w Wielkopolsce. Chociaż naturalną koleją rzeczy większa liczba ludności niemieckiej zamieszkała na Pomorzu, sprzyjała germanizacji, czyniła tym samym trudniejszą walkę Polaków o narodową i terytorialną tożsamość. Mimo wytężenia przez władze pruskie znacznych sił i przeznaczenia poważnych środków finansowych na germanizację Bydgoszczy, czytamy w zarysie dziejów tego miasta, nacjonalistyczna polityka natrafiała na coraz bardziej rosnący opór ludności polskiej. Obrona polskości miasta, jednego z najbardziej zgermanizowanych ośrodków miejskich w Poznańskiem, wymagała jednak ogromnego hartu ducha od każdego polskiego mieszkańca Bydgoszczy i znacznego wysiłku organizacyjnego. W ostrej walce narodowościowej, toczącej się w mieście, frontem stały się wszystkie dziedziny życia, a orężem bogaty arsenał metod i środków. Bezpośrednią obroną przed wynarodowieniem była wszechstronna działalność mająca na celu rozbudzenie uczuć patriotycznych w najszerszych kręgach społeczeństwa polskiego. Każde drastyczne posunięcie antypolskie spotykało się z protestem polskich mieszkańców Bydgoszczy, wyrażonym z braku innych możliwości licznym udziałem w wiecach krytykujących pruską politykę narodowościową. Najbardziej radykalną jednak formą protestu w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej był strajk dzieci szkolnych, który w bydgoskich szkołach elementarnych wybuchł późną jesienią 1906 roku. Wiązał się on z powszechnym strajkiem szkolnym w Poznańskiem i Prusach Zachodnich, będącym reakcją na skasowanie wykładu religii w języku polskim.
Jestem jedno z uczestniczek strajku szkolnego w Koronowie. Mając lat 7 i uczęszczając do 5 klasy, odpowiednik dzisiejszej drugi, gdyż nauka rozpoczynała się od 6 roku życia. Należałam do najmłodszych ze strajkujących dzieci. W mojej rodzinie poza mną strajkowali jeszcze brat i siostra. Zresztą strajkowały wszystkie dzieci polskie.
Swoje wspomnienia opublikowane w 1970 roku w opowieściach bydgoskich Walerii Drygałowej czyta Stanisława Mosińska, dziś 82-letnia mieszkanka Koronowa. Sam zaś strajk wybuchł 15 października 1906 roku, a zorganizowali go tajnie dr Stanisław Szukalski, lekarz praktyczny, aptekarz Niziński, Paulin Kiedrowski, mistrz dekarski, Jan Nowacki, mistrz rymarsko-tapicersko-lakierniczy, Franciszek Poklękowski, organista, Andrzej Robakowski, mistrz dekarski oraz placmistrz Szczepan Gordon i kupiec Jan Bajerowski. Przebieg strajku oraz ilość strajkujących uczniów wynika z wykradzionych swojego czasu Niemcom protokołów. W kronice szkolnej protokoły znajdują się w tłumaczeniu polskim. Oto przykład pruskiej pedanterii.
W dniu 15 października, z chwilą rozpoczęcia zimowego półrocza, na lekcji religii 9 dzieci odmówiło odpowiedzi w języku niemieckim. 3 listopada liczba strajkujących dzieci szkolnych wzrosła do 164, a 16 listopada do 266. Dnia 17 listopada strajkowało 283 dzieci. Z powodu strajku lustrowali szkołę w dniu 24 listopada nadradca rejencyjny Szeche, tajny radca dr Waszow w towarzystwie powiatowego inspektora szkolnego Bedera. Strajkujące dzieci umieszczono w 3 karnych klasach.
Przydzielono nam najgroźniejszego wychowawcę, sadystę o nazwisku Konrad. Imienia nie pamiętam. Prawie każde dziecko było codziennie bite, a za najmniejsze uchybienie płacili nasi rodzice duże kary pieniężne.
Gdy nadszedł umówiony dzień poniedziałkowy, pisał zmarły niedawno Jan Kotlęga, i do klasy wszedł rektor Tideke, powstaliśmy wszyscy jak zwykle z ławek, lecz zamiast, jak to dotychczas było w zwyczaju, powitać go pozdrowieniem niemieckim, padło z naszej strony churalne pozdrowienie w języku polskim. Nanu, co się tu dzieje? Co to ma znaczyć? Gdy rektor Tideke zorientował się, co to znaczy, popatrzył na nas, przeszedł się gankiem do tyłu klasy i zwrócił się do mnie. A ty, Kotlęga, też strajkujesz? Tak jest, panie rektorze. No, tego się po tobie nie spodziewałem. Zajście to miało miejsce w pierwszej, to jest najwyższej klasie. Kazano nam wyuczyć się na pamięć Kaiserworte, czyli obejmującą całą stronę mowę cesarza Wilhelma. Kto się nie nauczył, otrzymywał od nauczyciela Konrada, nazwanego Streiklehrera, okrutne bicie trzcinką. Myśleliśmy, niech bije, aż mu się sprzykrzy. Jemu się jednak nie sprzykrzyło. Bił nas ciągle wołając, o, wy Halunken, ja wam z głowy wypędzę strajkowanie. Ostatniego wziął mnie do wyrecytowania na pamięć mowy cesarza. Oczywiście w obowiązującym języku niemieckim. A to było dla nas bardzo trudne. Mówię mu więc, za dużo się od nas wymaga. Nie możemy podołać. Nie gadaj dużo, tylko dawaj łapę.
Myśmy tego Kotlęgę uważali za naszego właściwie ojca. Jak te dolne, te mniejsze klasy dostały bicie, to my wtedy płakaliśmy. No wtedy dostali wszyscy bicie, i bo wtedy z 5 lat jak wariat ich wszystkich bił, a jak się dowiedzieliśmy, to Janek mówił, że on ani do domu nie mógł przyjść. Tam go zabrali do tej, jeszcze do ta jest ta aula, ta duża klasa, co to okna prowadzą tam na dolną aleję. Ty duży trzyk, to tam była ta nasza klasa do strajku. I w ten czas on opowiadał, że tak go zbili, bo dostał na siedzenie i zawołali, ale nie bili oni, nie bili, bo przecież to by niegodne było. Tylko w ten czas Biernacki, pedel szkoły, tam urzędował. Pedel szkoły, ten musiał przyjść bić i on bił.
No, nareszcie mam to za sobą, pomyślałem. Porządkuję ubranie, biorę machy pod pachy i idę do domu. Tylna część ciała niesamowicie mnie piecze i pali. Trudno, trzeba jakoś przetrzymać.
Niemiec Konrad od tego dnia nie przychodzi już do naszej klasy jako pedagog, a potem kazał się z Koronowa przenieść. Było to dla nas wielkim zwycięstwem, gdyż inni wychowawcy obchodzili się z nami mniej okrutnie.
Strajk zbliżał się ku końcowi. Pozostało nas jeszcze czterech najbardziej opornych, bracia Teodor i Józef Bukoltowie, Maksymilian Gajewski i ja. Nie wiedziano, co z nami zrobić, bo trudno było trzymać czwórkę w auli z osobnym nauczycielem. Tak trafiliśmy w końcu do trzeciej klasy. Wskazano nam tu miejsce w pierwszej ławce. Była to tak zwana Läusebank, w której umieszczano dzieci z zawszawioną głową, a która to ławka przeważnie była pusta. Było to w marcu lub w kwietniu 1907 roku, kiedy ojciec mój otrzymał z Königliches Landratsamt, odpowiednik starostwa, z Bydgoszczy pismo: Mistrz Kowalski Jan Kotlęga. Jeśli pan nie zabroni swym synom Janowi, Władysławowi i Józefowi dalszego strajkowania, będzie pan odtąd płacił za każde dziecko po jednej marce dziennie. Podpisał von Abicht, królewski landrat.
W Bydgoszczy, gdzie szkolnictwo poddawane było germanizacji już wcześniej, strajk szkolny nie miał tak masowego charakteru jak w innych miejscowościach. W większości szkół bydgoskich zakończył się już w grudniu 1906 roku. Jedynie w szkole dla dziewcząt przy ulicy Hipla, obecna ulica Jana Olszewskiego, do początku stycznia strajkowało 6 uczennic, a 4 ostatnie zakończyły strajk dopiero w połowie kwietnia 1907 roku. W 1908 roku władze pruskie zakazały publicznego używania języka polskiego w powiatach, w których liczba ludności polskiej nie przekraczała 60% ogółu mieszkańców. Zakazem tym objęto również Bydgoszcz. W tych warunkach ważne zadanie pielęgnowania języka polskiego i kształtowania postaw patriotycznych spadło na towarzystwa, które w zamkniętym gronie członków miały prawo obradować w języku polskim. Właśnie przełom XIX i XX wieku był okresem największego ich rozkwitu. Stanowiły one bardzo skuteczny oręż w walce o polskość miasta, przeciwstawiały się bowiem próbom germanizacji przez doskonalenie w mowie ojczystej, literaturze i historii polskiej.
O, tam jest ten śpiewnik, patriotyczne pieśni, położyłam na stole. To jest właśnie ten jeszcze pamiątka z tych czasów strajkowanych.
Jeszcze Polska nie zginęła, pieśni patriotyczne i narodowe. Franciszek Barański zebrał je.
Tak. I to się uchowało nam i to przyszło z Lwowa, ojciec zapisał. I w Kornowie takie było miasto, że w każdym domie był fortepian. I w każdym. A u nas był taki dom, że wszyscy, ojciec śpiewał pierwszy bas, brat drugi bas, siostra śpiewała, ja śpiewałam sopran, słaby miałam, a siostra alt, to u nas cały chór się był. I wtedy myśmy co niedzielę śpiewali i śpiewali te pieśni, jakie to piękne, jakie piękne pieśni. Gdy na wybrzeżach mojej ojczyzny zobaczysz okręt silnie strzaskany. To tak niby się śpiewał. Gdy na wybrzeżach mojej ojczyzny zobaczysz okręt silnie strzaskany. Potem już jest ten refren. Poświęć mu, poświęć łezkę choć jedną, on ci ojczyznę przypomni biedną, on ci ojczyznę przypomni biedną.
Poświęć mu, poświęć łezkę
choć jedną. Tak.
On tobie Polskę przypomni biedną. Poświęć mu, poświęć łezkę.
Postscriptum.
Rozmawiam z uczniami szkoły podstawowej w Koronowie. Tydzień temu zakończył się serial Najdłuższa wojna w nowoczesnej Europie. Czy oglądaliście go?
Tak, ja oglądałem wszystkie odcinki. Naprawdę jest bardzo ciekawy serial i pouczający, jak mężni byli Polacy we wszystkich działaniach.
Ja tam nieraz spojrzałem, nieraz trochę oglądałem, ale tak w ogóle serialu to całkiem nie.
Powiedzcie mi wobec tego, czy wiecie, że tak podobną walkę, jaką pokazywano w tym serialu, Polacy toczyli również na Pomorzu, a więc tu, gdzie mieszkacie.
No ja owszem, tak dokładnie to nie wiedziałem o tym, coś słyszałem, ale tak to nie za bardzo wiedziałem o tym.
Ja także nie za bardzo, ale nawet tutaj jeszcze w naszym regionie pozostały różne naleciałości niemieckie po tym zaborze i niektórzy jeszcze byli z taką gwarą jakby niemiecką, starsi ludzie, dziadkowie, babcie.
A wobec tego powiedzcie mi, czy wiecie, że właśnie podobnie jak to było w Poznańskiem, również w Koronowie, w mieście, w którym mieszkacie, w roku 1906 dzieci w waszym wieku strajkowały po to, aby mogły mówić w języku polskim.
No ja owszem, o tym jeszcze nie słyszałem, naprawdę.
Ja też nie.